Dzisiejszy odcinek mocno związany jest z tematem Zero Waste i wyzwaniami branży modowej. Zachęcam wszystkich od razu do wysłuchania rozmowy z Julią Turewicz, która zarządza marką Nago. Była to moja pierwsza rozmowa podcastowa. Marka ta skupia się na odpowiedzialnej społecznie modzie. Zachęcam też do wysłuchania rozmowy z Zuzanną Mazurek z serii Postanowień Noworocznych, gdzie rozmawialiśmy o Zero Waste w życiu codziennym. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Bocian, prezes Ubrania do Oddania, startupu, który prowadzi platformę fundraisingową, która zamienia niepotrzebne ubrania na darowizny finansowe dla różnych fundacji. Cześć Tomek.
Cześć Mateusz.
Słuchaj, skąd wziął się u Ciebie pomysł na ubrania do oddania?
Nie do końca wziął się u mnie. Pomysłodawczynią projektu jest Zosia Zochniak, moja partnerka życiowa i biznesowa. Zosia kilka lat temu, będąc w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Londynie, obserwowała, jak funkcjonuje tam rynek zbiórek odzieży używanej, tak zwane zbiórki door to door. To są zbiórki, w których w przypadku Londyńczyków w tygodniu średnio trafia od kilku do kilkunastu ulotek razem ze specjalnymi reklamówkami, w których generalnie firmy zbierające komunikują się o tym, że w wybranym dniu będzie trwała zbiórka odzieży używanej czy akcesoriów domowych, a zysk ze sprzedaży tych rzeczy, czy w zasadzie te rzeczy, trafiają na wybraną fundację, znaczy na wskazaną przez nich fundację. Zosia, jak zaczęła drążyć temat, to się okazało, że jest to bardzo nietransparentne, w takim sensie, że nie do końca wiemy, w jakim wymiarze, ile środków z tych naszych ubrań trafia do fundacji. Jak zaczęła gdzieś tam sprawdzać rynki poza Wielką Brytanią, między innymi rynek w Polsce, w którym głównie zbieramy do kontenerów, ale zbiórki door to door też są jak najbardziej aktywne, zwłaszcza w dużych miastach, to okazało się, że dokładnie na całym świecie działa to tak samo. W sensie są firmy zbierające, które proszą nas o przekazanie ubrań bądź wrzucenie ich do kontenera, twierdząc, że te ubrania pomagają potrzebującym. Natomiast my jako darczyńcy nigdy nie wiedzieliśmy, czy też nie wiemy, w jakim wymiarze, w jakim stopniu te nasze ubrania czy też rzeczy pomagają. Czy trafiają do potrzebujących, czy jakieś środki finansowe trafiają do potrzebujących, jeżeli tak, to w jakim wymiarze. No jak się okazało i jak się okazuje do tej pory, ubrania, które wrzucamy czy do kontenerów, czy do zbiórek door to door, nigdy nie trafiały, nie trafiają i nie trafiają do potrzebujących i nie będą trafiały do potrzebujących. One zawsze trafiają do sortowni, gdzie są dzielone na różnego rodzaju kategorie, monetyzowane i wprowadzane ponownie do obiegu lub też przetwarzane. Zosia zastanawiała się, co z tym faktem zrobić i stwierdziła, że najsensowniejszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie tego archaicznego bądź co bądź świata zbiórek odzieży używanej w fundraisingu, czyli najbardziej skutecznej i w tym momencie najchętniej wybieranej formy niesienia pomocy finansowej. I tak naprawdę, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, jak to zrobić, ja ułożyłem do tego model biznesowy i zaczęliśmy myśleć, jak w jaki sposób gdzieś tam to wprowadzić na polski rynek, a później dalej na kolejne rynki. Powstał pierwszy tak naprawdę na świecie portal fundraisingowy, to co powiedziałeś na początku, który umożliwia niesienie pomocy wybranym przez nas fundacjom, kampaniom charytatywnym, pomocy finansowej, co ważne, bez wydawania pieniędzy. Przekazujecie nam swoje ubrania, które są w dobrym stanie, które nadają się do ponownego użycia, a my za każdy kilogram tych ubrań przekazujemy złotówkę na wybrany przez naszego darczyńcę cel charytatywny.
Słuchaj, a jakbyś miał ubrać to troszkę w liczby, jak duży jest ten problem w Polsce lub generalnie na świecie, nie wiem, per mieszkaniec, per cały nasz kraj?
Dobra, już mówię. Problem jest ogromny. Jakby mówimy o problemie odpadu tekstylnego, natomiast zanim do tego dojdę, to chciałbym powiedzieć o problemie nadmiernej konsumpcji ubrań. W sensie cały rynek tak zwany fast fashion, to jest, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale cały rynek modowy, sumując produkcję, transport, sprzedaż ubrań, to jest drugi pod względem branżowym, druga branża na świecie, która odpowiada za zanieczyszczenia naszej planety.
Tak, tam jeszcze jest gigantyczny problem w ogóle z zanieczyszczeniem przy produkcji. Już oczywiście, nawet nie chodzi o emisję CO2, tak. Ale ilość chemikaliów, które dostają
dokładnie
się do rzek,
tak.
Gruntu.
Zbierając to wszystko do kupy, możemy powiedzieć, że branża modowa zaraz po branży właśnie paliwowe jest największym trucicielem naszej planety. I tu już się zaczyna problem. Problem naszego ogromnego konsumpcjonizmu, tanich marek, tanich rzeczy, które są produkowane na dwa założenia. Bardzo dużo w ogóle kupujemy rzeczy, których nigdy nie używamy. W sensie do nas trafia mnóstwo rzeczy nowych, które nigdy nie zostały założone. W normalnej opcji trafiły pewnie na śmietnik, a ubrania nie rozkładają się jak patyczki po lodach. Nie? To musimy zdawać sobie sprawę, że to są setki lat i gazy, które trafiają podczas procesu rozkładania do naszej atmosfery. Tutaj się pojawia pierwszy problem. Problem jest tego typu, że w takiej Polsce, w sieciówkach, takich najbardziej popularnych, w tym momencie mamy około 20, przepraszam, ale jeszcze choruję, mamy około 20 kolekcji rocznie, które mini kolekcje, które na 12 miesięcy, nie? Nam się wydaje, tak zwłaszcza nam facetom, że to są 4 kolekcje. Nie?
Nawet dwie,
jesień, zima, nie? I wiosna, lato, no nie, jest 20, ale co ciekawe, w Wielkiej Brytanii, która no, w Europie jest jakby na szczycie tej piramidy konsumpcjonizmu, jeżeli chodzi o ubrania, to jest 36 kolekcji. Więc to jest jakiś szał. Tam w zasadzie co tydzień, można powiedzieć, jest wprowadzana nowa kolekcja do sieciówki. I tu jest już problem. Firmy odzieżowe, które produkują ogromną ilość ubrań, martwe stoki, tak zwane dead stoki w tych firmach, które generalnie leżą na magazynach i nie wiadomo, co z tym robić. Jakby w bardzo dużym stopniu one są palone, niszczone. I nigdy nie zostały założone. Nie pamiętam dokładnych danych, ale gdybyśmy teraz zatrzymali produkcję ubrań, to mamy na tyle dużo nowych ubrań wyprodukowanych, że cała planeta mogłaby się ubierać jeszcze przez tam 10 czy 20 lat. To jest jakiś ogrom, a my dalej produkujemy, kupujemy, konsumujemy te ubrania. I to jest pierwszy problem, tak, nadmierny konsumpcjonizm. Natomiast drugim problemem, jak już skonsumujemy te ubrania, to są właśnie odpady tekstylne. I tutaj odpowiadając wprost na twoje pytanie, na świecie to jest co sekundę na wysypisko trafia ciężarówka ubrań. Nie? W trakcie naszej rozmowy pewnie kilkaset ton, jeżeli nie kilka tysięcy, w ogóle wyląduje gdzieś na świecie ubrań na wysypisku. Jest to ogrom.
Ale to jest ciekawe, bo to jest odpad, którego o nim się za bardzo nie dyskutuje.
Nie mówi się, zaczyna się już dyskutować, to o tym za chwileczkę powiem, bo już Unia Europejska wprowadza regulacje prawne dotyczące odpadu tekstylnego. Ale faktycznie jakby nie mówi się o tym. Nie? Mamy szkło, mamy plastik i na tym się skupiamy. Oczywiście odpady zmieszane, teraz bioodpady. Odpady tekstylne są gdzieś na marginalizowane. Na szczęście to już wychodzi. Natomiast w Polsce ciężko, z racji tego właśnie, że nie ewidencjonujemy tych odpadów, ciężko jest oszacować liczbę. Natomiast przyjmuje się, że rocznie Polska produkuje około 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych. Nie? Z czego ponad połowa pochodzi z gospodarstw domowych, czyli możemy przyjąć, że jakieś tam 1 300 000 mniej więcej ton to są odpady tekstylne, które produkują gospodarstwa domowe, z czego znowu też przyjmuje się, że ponad połowa, czyli załóżmy, że jakieś 600-700 tysięcy ton nadaje się do ponownego wprowadzenia do obiegu, czyli jesteśmy w stanie dać im drugie życie. Wracając trochę do tego, o co zapytałeś, czyli że jakby o odpadach tekstylnych się nie mówi, zaczyna się mówić, w sensie jakby najnowsze regulacje, jeżeli chodzi o odpady w Unii Europejskiej, dotyczą właśnie odpadów tekstylnych i od 2025 roku jest dyrektywa unijna, która wprowadza nakaz selektywnej zbiórki odpadu tekstylnego, czyli tak jak teraz w Polsce mamy 5 pojemników, kategorii. 5 kategorii na odpady, to dojdzie nam jeszcze 6 od 2025, czyli tekstylia, które normalnie w naszym systemie segregacji odpadów w Polsce, no, trafiają do odpadów zmieszanych, nie? Czyli są po prostu palone. Ale od 2025 będzie druga kategoria. Więc tak jak widzisz, no, problem jest ogromny. W sensie to nie mówimy tutaj o jakiejś tam fanaberii, tylko mówimy o naprawdę, według mnie, po prostu ratowaniu naszej planety, bo jeżeli mówimy o drugiej co do wielkości zanieczyszczeń branży, no to mówimy o ogromnym problemie.
Jasne. jakby sposoby tej utylizacji, przynajmniej z perspektywy nas, czyli konsumentów i zwykłych użytkowników, już niby istniały. Wszyscy znamy kontenery, zazwyczaj beżowe, stojące na praktycznie każdym osiedlu. Za nimi stoi jedna taka bardzo duża firma, ale to może nie będę wspominał. One oznaczone są logo PCK bardzo często, mówią o tym, że wspierany jest Polski Czerwony Krzyż. Natomiast no, różnie to z tym dalej bywa. Więc w procesie samej tej segregacji i utylizacji tych odpadów, czym różni się to, co wy robicie, od tego, co obecnie jest standardem na rynku?
Więc kontenery to jest początek utylizacji, no bo to jest sam ten proces zbierania. I tutaj jest generalnie nasza podstawowa różnica. To znaczy, że wrzucając do kontenera, czy on jest oznaczony logo PCK, no to wiemy przynajmniej, że w jakiś sposób wspieramy PCK. Natomiast od razu mówię, nigdy te rzeczy nie trafiały do PCK i nie trafiają. Trafiają do firmy, która zajmuje się przetwarzaniem tych ubrań, do tej, którą miałeś na myśli. Natomiast jeżeli rzucamy do tych kontenerów PCK, no to przynajmniej wiemy, że w jakiś sposób wspieramy PCK. Natomiast to, co powiedziałem na początku, nie wiemy w jakim wymiarze. Czy trafią ubrania, bardzo często jakby ludzie właśnie są przekonani, że te ubrania trafiają do potrzebujących, nawet wkładają listy do środka, do osób, do których te ubrania mają teoretycznie trafić. Natomiast większym problemem jest to, że duża część kontenerów w ogóle nie jest w żaden sposób obrędowana. To są tak zwane firmy krzaki, które po prostu kupują sobie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset kontenerów, rozstawiają je nielegalnie, bo 90% kontenerów w Warszawie stoi w ogóle nielegalnie.
No, pewnie nikt tego nie chce kwestionować też, bo myśli, znaczy, że to w
co ciekawe, Warszawa zaczęła, już jedna dzielnica jakby czyści z kontenerów i jesteśmy, że tak powiem, w trakcie rozmów z miastem i wiemy, że w kolejnym roku będą kolejne dzielnice jakby czyszczone z tych nielegalnie postawionych kontenerów. Natomiast wracając do odpowiedzi na pytanie, czym się różnimy, no przede wszystkim tą naszą transparentnością, że jakby oddając nam ubrania, po pierwsze jest to proces bardzo bezobsługowy, to znaczy nie wychodzisz z domu, bo kurier do ciebie przyjedzie i odbierze te rzeczy, wystarczy, że spakujesz je w karton. Na początek musisz oczywiście wejść na nasz portal, wybrać sobie nawet nie tyle fundację, co konkretną kampanię, którą chcesz wesprzeć, prowadzoną oczywiście przez fundację, bo tylko fundacje na naszym portalu mogą prowadzić, jakby osoby prywatne nie prowadzą kampanii, to jest portal, to jest platforma dla NGO-sów. Wybierasz sobie kampanię, którą chcesz wesprzeć, jest ich cały przekrój, bo mamy ponad 100 różnych kampanii, od tych promujących, znaczy od tych pomagających zwierzętom przez no, chore dzieci, bardzo przykra sytuacja, jakby ratujących naszą planetę i tak dalej, osoby starsze, jest cały przekrój, więc wybierasz sobie kampanię, którą chcesz wesprzeć, pakujesz swoje rzeczy, których już nie używasz, ale są w dobrym stanie, bo jakby od początku mówimy, że co się z tymi rzeczami stanie. Chcemy, żebyś wiedział, że my je wrócimy do ponownego obiegu, a żebyśmy mogli to zrobić, to one nie mogą być zniszczone. Muszą się nadawać do tego noszenia. Wybierasz sobie kampanię, pakujesz rzeczy do kartonu, do kartonowego pudełka. Co ważne, kartonowe pudełko najczęściej jest używane i do tego zachęcamy, żebyś jakby skorzystał z tego, co masz w domu. Ewentualnie poszedł do pobliskiego spożywczaka czy sklepu i wziął karton, który gdzieś tam im zalega. My ci gwarantujemy, że go zutylizujemy zgodnie, że tak powiem, ze sztuką. Zamawiasz sobie kuriera na wygodny, na wybrany przez ciebie dzień. Kurier przyjeżdża, jeżeli nie chce ci się czekać w domu, to masz tam kilkaset w samej Warszawie punktów pick-up, do których możesz zanieść to pudełko, zostawić. Ono do nas trafia. Jak trafia na magazyn, jest skrupulatnie ważone.
Bo jest wymóg, tak? Musi być 10 kg.
Minimum. Jakby okay. Mówiąc wprost, jest to dla nas, z racji tego, że pokrywamy koszty logistyki, jest to taka minimalna ilość, która jest dla nas opłacalna po prostu, jakby żebyśmy mogli zapłacić za tego kuriera i jakby przekazać złotówkę na fundację i jeszcze to na tym, powiedzmy, zarobić, to musi być te 10 kg, ale nie mamy z tym problemu. W sensie średnia waga na ten moment jest w naszym portalu 11,5 kg mniej więcej na paczkę.
Ale jest to martwiące, bo to znaczy, że po prostu mamy mnóstwo tych ubrań do oddania.
Mało tego, to powiem ci, że z jednego adresu, bo to jest, mówimy o średniej na paczkę, nie? Natomiast z jednego adresu to jest w tym momencie 38 kg. Więc mamy bardzo dużo.
A jakiś taki rekordzista?
Wiesz co, rekordziści to są ludzie, którzy jakby skrzykują wokół siebie małą społeczność, więc ciężko to określić, bo mamy prywatne osoby, które przekazują nam po kilkaset kilogramów, natomiast one jasno nam mówią, że wiecie, zrobiłem zbiórkę wśród znajomych, wśród sąsiadów, nie? Zrobiłem wokół tego jakoś tam społeczność, plus do tego zbiórki korporacyjne, jakby już w tym momencie dochodzi już odbieramy w tonach od korporacji, gdzie pracownicy przynoszą w ramach zbiórek CSR-owych, które organizujemy. Ale wracając znowu, bo trochę odbiegamy od tematu, wracając do swojego pytania, czym się różnimy? Przede wszystkim tą transparentnością. Na tym etapie zbierania to ty decydujesz, komu chcesz pomóc. Wiesz, że jest to pomoc finansowa zawsze. Wiesz, że za każdy kilogram jest określona kwota, w tym wypadku złotówka, którą tak naprawdę w twoim imieniu przekażemy na wybraną przez ciebie akcję charytatywną. I wiesz, co się z tymi rzeczami stanie, bo my faktycznie mówimy wprost, my te rzeczy przesortujemy, podzielimy na kategorie i jak największą część z tych rzeczy staramy się wprowadzić do ponownego obiegu, czyli sprzedać jeszcze raz, a tym samym trochę przeciwdziałać tej branży fast fashion, o której powiedziałem kilka minut wcześniej.
Okay. I jak to się udaje z tym?
Udaje się, w sensie udaje nam się tak, że to gdzieś rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że naszym pierwszym modelem biznesowym było to, że chcemy naprawić tą część tak naprawdę właśnie dotyczącą zbierania. Chcemy pokazać, że da się to robić transparentnie, że fundacje mogą z tego korzystać, że my jako osoby, które pozbywamy się tych rzeczy, wiemy, w jaki sposób to pomaga komu i tak dalej. Sami o tym decydujemy de facto. Natomiast trochę odbiliśmy się od rynku, bo naszym założeniem było to, że będziemy sprzedawać nieposortowaną odzież właśnie do sortowni, które w tym momencie kupują albo jakby z polskich kontenerów, albo sprowadzają odpad tekstylny z zagranicy. Natomiast no, odbiliśmy się od tego rynku. Trochę na zasadzie takiej, że jest to jednak na ten moment dla nas zbyt archaiczny rynek, a dla nich jakby nasze tłumaczenia, że no, my mamy inny, że tak powiem, towar, nasi darczyńcy nie są anonimowi, nie wrzucają nam odpadu, tylko jakby wiedzą, co się z tymi rzeczami stanie i tak dalej, dzięki czemu mamy lepsze rzeczy. No, nie przemawiało do nich, więc odbiliśmy się od ściany. Zmieniliśmy model biznesowy w zeszłym roku, na początku roku. Pozyskaliśmy dodatkowe finansowanie i w tym momencie mamy już własną sortownię. Opracowaliśmy swój model sortowania, który nazwaliśmy Clip Sorting i dzięki temu, w jaki sposób zbieramy, w jaki sposób sortujemy, no wprowadzamy na ten moment ponad 98% tych rzeczy do ponownego obiegu. Na pozostałe dwa też mamy pomysł, bo jesteśmy w trakcie tworzenia własnej marki odzieżowej, która będzie jakby tylko i wyłącznie składała się z rzeczy używanych, tak, ale jakby my je odnawiamy, upcyclingujemy w bardzo ekologiczny sposób z firmą, która robi to z certyfikacją GOTSA, czyli takim największym, najwyższym certyfikatem, jeżeli chodzi o ekologię w branży odzieżowej. No i mam nadzieję, że na przełomie maja, czerwca wchodzimy z pierwszą kolekcją ubrań, które normalnie trafiłyby na śmietnik, a my im dajemy drugie życie.
To wydaje mi się, że to jest taki podręcznikowy przykład tego, jak wchodząc w obszar zero waste i znaczy minimalizowania waste, bo nie istnieje coś takiego jak waste tak naprawdę. Nie.
Ciężko jest to w przemyśle zrobić.
Tak, dokładnie. No jakby tworzycie nie dość, że nowe życie dla tych ubrań, to jeszcze kreujecie własne marki i tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, gdzie z tym dalej dojdziecie. Ile osób już w tym momencie skorzystało z waszej usługi? Bo mierzycie to w kilogramach i w przekazanych datkach.
Tak. Oczywiście mamy, ja wiem dokładnie, ilu mamy zarejestrowanych darczyńców. Mogę, to jest na ten moment jest lekko ponad 9 tysięcy osób, które jakby mamy zarejestrowanych. Nie wszyscy przekazali, w sensie część osób po prostu się zarejestrowała, ale nie przekazała, ale chyba z tego co pamiętam, ponad 6 tysięcy osób przekazała nam darowiznę.
Z czego część grupową. No więc no właśnie, można pewnie założyć, no właśnie, że to jest jakby parę dziesiąt tysięcy.
Dokładnie tak, bo gro w tym momencie naszych darowizn to są zbiórki właśnie w ramach CSR-u dużych korporacji, więc to jest jeden adres, ale wiemy, że za tym stoi kilkaset, czasami kilkudziesięciu, czasami kilkuset pracowników, więc no myślę, że kilkanaście tysięcy osób już skorzystało z naszego rozwiązania.
Właśnie, jakby tak kolejnym moim pytaniem miało być tak naprawdę zapytanie, czy celujecie w obsługę osób indywidualnych, czy firm w ramach CSR-u, jakby już tutaj odpowiedziałeś na to pytanie. Zastanawiam się, jakby bardzo duża część mieszkań w Polsce jest zarządzana przez spółdzielnie. Mieliście takie sytuacje, że spółdzielnie same z siebie wyszły z inicjatywą, żeby zrobić coś takiego dla swoich mieszkańców?
Nie.
Czy to jednak, czyli beton?
Nie, to trochę beton. Właśnie to jeżeli chodzi o takie powiedzmy grupowe zbieranie rzeczy, to albo sami darczyńcy organizują właśnie w ramach swojej wspólnoty mieszkaniowej, gdzieś tam wśród sąsiadów, albo bardzo, bardzo często to są te zbiórki CSR-owe. I to jest w ogóle ciekawy case, bo my gdzieś tam jak zaczynaliśmy zbierać, to zakładaliśmy, że pewnie w którymś momencie zaczniemy odzywać się do dużych firm, bo dla nas było to naturalne skupisko naszego docelowego darczyńcy, czyli osoby, która, mówiąc krótko, no, dobrze zarabia, ale też dużo konsumuje i chcemy dać im to takie narzędzie do tego, żeby raz, że edukować, a dwa, że no okej, wyczyszczę sobie trochę to sumienie, nie? W sensie jak już skonsumowałem, to oddam te rzeczy, które są dobre, a nie chodzę. No i takim naturalnym skupiskiem były, wiesz, i są dalej korporacje. I gdzieś tam zakładaliśmy na początku, że pewnie zaczniemy się do tych korporacji odzywać. Natomiast zanim to zrobiliśmy, one same zaczęły się odzywać do nas. I to jest ciekawe, bo bardzo często w ogóle to były oddolne inicjatywy pracowników, nie? To pracownicy gdzieś tam z niższych szczebli odzywali się do nas i mówili: słuchajcie, chcemy zrobić coś w naszej firmie, pomóżcie nam. Więc w tym momencie mamy już specjalną, powiedzmy, komórkę w naszej firmie, która zajmuje się CSR-em dla firm i mamy też, kończymy właśnie tworzyć program, który się nazywa Firma w Porządku, do którego będą mogły przyłączać się kolejne korporacje. Już jakby ten proces jest usystematyzowany, my zapewniamy całą logistykę, dajemy firmom narzędzie do zbierania, dajemy firmom warsztaty, jeżeli ktoś chce korzystać, to też jakby, bo to jest ciekawe, że dużo firm chce organizować dla swoich pracowników warsztaty, żeby uczyć o tej odpowiedzialnej modzie, o tym odpadzie tekstylnym i to jest pobudzające, pocieszające. Mamy ze sobą już taki trochę dziki sposób zorganizowanych ponad 100 zbiórek korporacyjnych, od małych kilkuosobowych firm po największe korporacje międzynarodowe. W tym momencie tworzymy ten program firma w porządku. On się jakby kończy, jesteśmy na ukończeniu. I odpowiadając trochę na twoje pytanie, indywidualny darczyńca jest dla nas cały czas korem, natomiast no, powoli ta szala przeważa się na stronę firm. I ostatnie zdanie, przepraszam, że się tak rozgaduję, natomiast ciekawe w ogóle mamy odpowiedź od firm, z którymi, które do nas się przyszły, czy do których my się odezwaliśmy i się zgodziły z nami współpracować, to, że my faktycznie sięgamy do takich źródeł CSR-u dla nich, tak? Bo po pierwsze nie przychodzimy i nie mówimy: hej, dajcie nam pieniądze, to wam zrobimy coś fajnego.
No to wydaje mi się, że jest dosyć częste zjawisko.
Tak. Albo: ej, dajcie tam procent swojego dochodu, przychodu, a my przekażemy na cele charytatywne. My mówimy: nie, słuchajcie, chcecie to zrobić, tu macie narzędzie, macie nasze wsparcie, my wam powiemy jak, natomiast to waszym zadaniem jest zorganizować wokół tego społeczność i faktycznie to jest dla nich takie sięganie do źródeł CSR-u, bo dzięki nam oni mogą jakby dać swoim ludziom narzędzie do tego, żeby mogli stworzyć społeczność i zrobić coś dobrego jakby swoimi rzeczami, swoimi rękami, nie? No bo my nie chcemy ani pieniędzy od firmy, ani ubrań od firmy, tylko chcemy, żeby pracownicy świadomie jakby zrobili to razem. I to faktycznie działa, nie? Mamy tak. Firmy, które już po raz kolejny do nas robią wracają, akcje. Robią akcje cykliczne i jest to super.
No może pod tym kątem, jeśli chodzi o firmy, będzie jak ze szlachetną paczką. Ja akurat osobiście uważam, że to jest bardzo dobre, bo to, że korporacja zatrudnia wiele osób, które się organizuje, poprawia tylko waszą efektywność.
Oczywiście.
Jakby to jeszcze bardziej wpływa na to, że cały proces jest bardziej optymalny, wytwarzany jest
Dokładnie
mniej
tak.
Odpadów w tym procesie, tak? Bo nie trzeba do kilku miejsc wysyłać tak. kuriera i tak dalej, i
tak dalej. Tak.
Same benefity tego. Często zadaję pytanie, na przełomie waszych ostatnich dwóch lat, bo z tego co kojarzę, to dokładnie od dwóch lat jesteście zarejestrowani, albo trzech?
Dwóch lat, we wrześniu 2018 roku ruszył portal, natomiast no, rok czasu nad nim pracowaliśmy już fizycznie, a jeszcze rok czasu koncepcyjnie, więc jasne. Łącznie można powiedzieć, że 4 lata, 3 lata jako spółka działamy.
Okej, okay, czyli w ciągu sobie 3 lat już rozmawialiście z bardzo dużą grupą odbiorców. Lubię zadawać pytanie, jakie zmiany w odbiorze zaszły w tych ostatnich 2-3 latach? Jak ludzie zmienili swoją percepcję? Bo zakładam, 3 lata temu mówiliście o tym, że część ludzi, która była otwarta na tę ideę i aktywna, to pewnie się tym podjarała, że ma w końcu taką możliwość, ale pewnie było też dużo sceptyków, którzy w ogóle mówili, a kolejni tutaj przekręciarze kombinują, jak coś wyciągnąć od nas ubrania i kasę. Jak to się zmieniło w ciągu ostatnich 2 lat?
Ogromnie, w sensie to tak jak mówisz, to na początku to było, mieliśmy grupę ludzi, którym mówiliśmy, słuchajcie, mamy taki pomysł, wszyscy mówią, wow, w ogóle genialne. A część ludzi faktycznie było, no dobra, ale to jak, to wy chcecie to sprzedawać, tak? No, czyli zarabiać pieniądze. Mówi, no tak, chcemy na tym zarabiać pieniądze. Na tym polega odpowiedzialny biznes, że jednak biznes z całego założenia musi zarabiać pieniądze. Mało tego, my jak zaczynaliśmy, to tworzyliśmy komunikację kryzysową dla naszej firmy. To bardzo dużą część tej komunikacji poświęciliśmy na to, żeby jakby przygotować odpowiedzi dla ludzi, którzy będą nam zarzucali, że my na tym zarabiamy, tak? Natomiast to się okazało banalnie proste. Wystarczy po prostu mówić, tak, zarabiamy. Jakby na logikę, stary, jeżeli ja mam przekazać złotówkę na cele, w ogóle bardzo dużo ludzi miało, jakby, znaczy może nie bardzo dużo, ale część ludzi jakby miało pretensje, że my to sprzedajemy, nie? Ale do tego właśnie byli, jakby tą mentalność, tą percepcję wytworzyły w ludziach właśnie kontenery, nie? Gdzie jakby ta komunikacja jest tak niejasna, że faktycznie oni, ci ludzie wierzyli i dalej część ludzi wierzy, że te rzeczy trafiają do potrzebujących, więc mieliśmy takie na początku głosy, hej, ale wy to sprzedajecie. Mówię, no tak, a stary, jak mamy zapłacić złotówkę fundacji, zapłacić kuriera za ciebie? I jakby ja chciałbym być filantropem, żeby mieć na to pieniądze i jeszcze powiedzieć, to ja to oddam, a te rzeczy oddam potrzebującym, więc to był gdzieś tam problem. Natomiast ja też obserwuję przez te 2 lata, obracając się z jednej strony w tej branży second hand, czy tam ubrań, rzeczy używanych, a z drugiej strony w środowisku, powiedzmy, osób, które aktywnie działają na rzecz odpowiedzialnej mody i temu przeciwdziałaniu fast fashion, że to faktycznie świadomość naszego społeczeństwa, ona bardzo dużo rośnie, bardzo szybko rośnie. Jakby co dla mnie jest mega pocieszające, ona najszybciej rośnie wśród młodych ludzi. Ludzi z młodzieżowego strajku klimatycznego, to są osoby, które są doskonale, one doskonale wiedzą generalnie, co się dzieje z ubraniami, w jaki sposób są wytwarzane, jak dużo złych rzeczy jakby wytwarza się, znaczy dzieje się podczas wytwarzania ubrań, jak wykorzystywani są ludzie i to jest faktycznie pocieszające, że wiesz, nasze pokolenie, zakładam, że jesteś pewnie w podobnym wieku, ono jeszcze gdzieś tam niech, jeszcze coś się stanie gdzieś tam mentalnie u siebie zmienić, ale mnie bardzo cieszy to, że ci młodzi ludzie, czyli w tym momencie nastolatkowie czy dwudziestoparolatkowie są mega, 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 mega świadomi jakby otaczającego nas świata, również tego, który przyczynia się do wytwarzania tej złej mody, że tak powiem. Więc to jest pocieszające. Jakby tutaj widzę ogromny postęp.
No, to jest też ciekawe, że im większa będzie ta grupa, tym tak naprawdę większy będzie wpływ na decyzyjność organów publicznych.
No oczywiście, to zawsze wiesz, zawsze rewolucja zaczyna się od jednostek, nie? Od tych jednostek, które się gdzieś tam łączą i później jest na tyle duża masa, że nie da się tego zatrzymać. Nie?
Słuchaj, przez to, że obsługa u was wygląda tak, że odbiera to kurier, to jesteście dostępni w całej Polsce, ale czy widzicie jakieś podziały geograficzne w Polsce, które obszary są aktywniejsze? Czy to jest tak, że tam, gdzie jest dużo korporacji, to teraz widzicie, że dużo towarzy w waszym portfolio?
Wiesz co, jakby w tym momencie jesteśmy dostępni w całej Polsce, ale w największych miastach, w sensie w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, z racji tego, że jak zmienialiśmy model biznesowy, to też musieliśmy się przygotować, wiesz, otworzyć sortownię i nie chcieliśmy być zasypani też dużą ilością, więc jakby metodą małych kroków, trochę łyżką, nie chochlą to robimy. Natomiast no, można powiedzieć, że mamy obłożenie w całym kraju i geograficznie no, Warszawa, no, niestety albo niestety, 40% tego, co zbieramy, pochodzi z Warszawy i aglomeracji. Być może to też jest dlatego, że faktycznie najwięcej korporacji to są korporacje, które mają siedziby tutaj u nas w Warszawie.
Okej. Czyli jeżeli na przykład jestem przedstawicielem firmy, który chciałby zorganizować taką akcję, to po prostu rejestruję się u was na stronie, czy jest jakiś oddzielny kontakt dla
takiej jest zakładka na stronie z CSR dla firm. Zostawiasz tam swoje dane, osoba od nas kontaktuje się z tobą i jakby przeprowadza cię przez cały proces organizacji takiej zbiórki. Tak wygląda to na ten moment. Na przeciągu, myślę, że kwartału najbliższego będzie dużo bardziej zautomatyzowany ten proces też na naszej stronie. Bo nad tym w tym momencie pracujemy, jeżeli chodzi o zmiany na portalu.
Jasne. Słuchaj, przechodząc trochę do waszych planów rozwojowych i tego, gdzie chcecie być za chwilę, to czym chcielibyście, żeby firma wasza i biznes był za 2-3 lata?
Chcielibyśmy być całkowicie cyrkularnym przedsiębiorstwem. To powiedziałeś, że nie da się być w 100% zero waste, zwłaszcza jeżeli chodzi o biznes. No i nie do końca się da, jeszcze w naszym kraju, też chociażby ze względu na energię, którą pozyskujemy i tak dalej. Natomiast chcielibyśmy być takim pierwszym z prawdziwego zdarzenia cyrkularnym przedsiębiorstwem w branży second hand. Jakby to, o czym dyskutowaliśmy jeszcze przed nagraniem, to powtórzę, że dla nas ta cyrkularność polega na tym, że zbieramy w danym kraju, znaczy kupujemy jako pierwszą, jako nową rzecz w danym kraju, zbieramy w danym kraju, dobrze, jeżeli robimy to transparentnie, tak jak my, sortujemy w danym kraju i wprowadzamy do ponownego obiegu w danym kraju. I to jest dla nas generalnie ta cyrkularność. Nie sprowadzamy odpadu tekstylnego z zagranicy, jakby zamykamy się trochę we własnej bańce. Ten model chcemy zrobić w Polsce i kopiować go na kolejne rynki. Jeżeli chodzi o wychodzenie za granicę, to już w tym roku, myślę, w pierwszej połowie tego roku chcemy wyjść przynajmniej z tą częścią dotyczącą zbierania na kolejne rynki, a konkretnie na rynek Wielkiej Brytanii. Gdzieś tam to, ten mamy, że tak powiem, najbardziej spenetrowany. Co ciekawe, jeżeli chodzi o samą Wielką Brytanię i o ilość tych specjalnych reklamówek, które są produkowane do zbierania door-to-door, to rocznie jest to prawie 3000 ton plastiku, który przyjeżdża z Chin po to, żeby zebrać rzeczy, które generalnie w dużej mierze trafią później w tych workach do Polski. Ten plastik poza niepotrzebnymi rzeczami też zostaje u nas plastik, który specjalnie został wyprodukowany, nie? Bo oni tam nie zbierają do worków na śmieci, które już mamy, tylko do każda firma zbierająca ma specjalną reklamówkę. Znowu troszeczkę odbiegam od tematu, przepraszam, natomiast odpowiadając się tak wprost na twoje pytanie, co chcemy za 3 lata, chcemy być przynajmniej na 2-3 rynkach w ten cyrkularny sposób, czyli zbierać na danym rynku, sortować i wprowadzać do ponownego obiegu na danym rynku.
No to jeszcze byłoby w sumie niesamowite, jeżeli udałoby wam się jakoś rozwiązać problem z dostępnością kartonów. To już może być zadanie dla kogoś innego, ale to tak domykałoby ładnie cykl. Tak?
Znaczy to my to już robimy, bo kolejnym krokiem, który chcemy zrobić i wiemy, że to zrobimy, to jest dogadywanie się z firmami e-commerce'owymi, które w naturalny sposób są dostarczycielem tych pudełek, no bo teraz cokolwiek kupujesz w internecie, czy to jest koszulka, czy pralka, przyjeżdża do ciebie w pudełku, nie? Dla nas generalnie my stworzyliśmy, jakby robocza nazwa póki co to jest Rebox, czyli pudełko, które możesz zwrócić. I chcemy, żeby kupując zakupy, jeżeli już musisz coś kupić przez internet, to żebyś skorzystał z tego pudełka, zapakował rzeczy, których nie potrzebujesz i w tym pudełku odesłał dawno. My dajemy gwarancję, że po pierwsze rozliczymy się z tobą transparentnie, a po drugie to pudełko wiesz, w odpowiedni i zgodny z przepisami i z naturą sposób zostanie zutylizowane.
Ale jestem ciekawy, który pierwszy brand e-commerce'owy z branży fashion się odważy podnieść rękę i powiedzieć: przyznajemy się, jesteśmy winni, ale chcemy coś z tym zrobić.
Myślę, że w tym roku się okaże, bo jakby jest kilka na tapecie.
No to bardzo ciekawe. No dobra, no tak wyglądają plany rozwojowe. Chciałem jeszcze tylko dopytać, tak z ciekawości, odzywają się do was aktywnie jakieś samorządy terytorialne miasta, czy to jest tak, że jakoś szukacie z nimi kontaktu sami?
To generalnie jeden samorząd się do nas odezwał. My, chyba mogę już to powiedzieć. My wygraliśmy, byliśmy finalistami w akceleratorze, który prowadzi miasto stołeczne Warszawa, to jest Warsaw Booster. Zostaliśmy laureatami tego akceleratora i to, co się fajnego zadziało, to w tym momencie, w tym tygodniu, więc zakładam, że podcast zostanie wyemitowany później, więc mogę już powiedzieć, podpisujemy umowę partnerską z miastem stołecznym Warszawa i będziemy ich partnerem w ramach właśnie gospodarki odpadami tekstylnymi. Więc Warszawa jest pierwszym miastem, z którym nawiązujemy współpracę jako samorządem.
No to tutaj nie tylko trzymać kciuki, żeby kolejne miasta, widząc news...
Mam nadzieję, w sensie, że to będzie, że Warszawa będzie trendseterem i ten trend po prostu pójdzie w Polskę i dalej w świat.
Tak, no jakby byłoby to słabe, jeżeli okazałoby się, że tylko jeden samorząd się na coś takie zdecydował, w momencie, w którym każdy jeden ma taki problem już w tym momencie.
Tak.
I jest istniejące na to rozwiązanie. To już byłaby tak naprawdę kwestia lenistwa, a nie jakiejś niechęci. No skoro to już jest, to po prostu trzeba z tego skorzystać. Cześć, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Ja również. Bardzo miło było rozmawiać.